Ultra szybka pamięć ratuje serwery. 6 czerwca 2012 000. Serwery przetwarzają coraz większe ilości danych. Do ich obsługi potrzeba wydajnych dysków. Dlatego do macierzy dyskowych coraz częściej włącza się ultra szybką pamięć flash. Zapewnia ona świetne osiągi, ale jest droga. Jak dobrać jej wielkość, by usprawnić pracę serwerów, a jednocześnie nie narazić firmy na niepotrzebne koszty? Rozwój mikroprocesorów w serwerach potwierdza prawo Moore znak zapytania. A. W ciągu dekady zanotowano 10-krotny wzrost mocy obliczeniowej procesorów, co dało silny impuls do rozwoju technologii przetwarzania danych. Niestety, razem ze wzrostem mocy obliczeniowej procesorów nie wzrasta prędkość dostępu do danych. Najczęściej używane nośniki, którymi są magnetyczne dyski mechaniczne, zdają się osiągać granicę wydajności wynikającą z konstrukcji i praw fizyki. Badania firmy IBM pokazują, że kolejne bariery pojemności udawało się stosunkowo łatwo pokonywać, ale wydajność dzisiejszych dysków mechanicznych nie wzrasta równie szybko jak ich pojemność. Ponieważ wzrost gęstości zapisu na dyskach mechanicznych nie idzie w parze z proporcjonalnym wzrostem ich wydajności, pojawia się bardzo silny rozdziew między wydajnością procesorów i pojemnością zasobów składowania danych a prędkością pojedynczych napędów mechanicznych. Aby przyspieszyć pracę macierzy dyskowych, powszechnie stosuje się bufory z pamięci półprzewodnikowych, które mają wielką zaletę – niemal zerowy czas oczekiwania na rozpoczęcie pobierania wybranych elementów danych. Ich wadę nadal stanowi koszt, ale stosując odpowiednie rozwiązania techniczne, można maksymalnie wyzyskać zalety bez olbrzymich nakładów. Kluczem do tej technologii jest praktyczna własność informacji przechowywanych w firmach nazywana popularnie wychładzaniem danych. Z upływem czasu rzadziej się z nich korzysta oraz umiejętny podział informacji na różne warstwy tier przestrzeni dyskowej. Dzięki temu na szybkich dyskach składowane są tylko często wykorzystywane dane, a pozostałe przenoszone są do wolniejszych, ale znacznie tańszych nośników. Proces ten wprowadzono kilka lat temu. Obecnie standardem stało się automatyczne przenoszenie informacji między warstwami auto-tiering S. 2.182.715, co firmy mają na dyskach. Nawet jeśli firma dysponuje dużym zbiorem danych, prawdopodobieństwo dostępu do każdej z porcji nigdy nie jest jednakowe. Gdyby zarejestrować wykorzystywanie zasobów dyskowych w firmach, badając dostęp do różnych bloków, a następnie posortować wyniki pod względem aktywności, przeciętnie 51% bloków będzie odpowiedzialnych za 80% wszelkich operacji wejścia/wyjścia. Oznacza to, że nawet w losowej aktywności połowa aktywnych bloków obsługuje większość ruchu. Nie jest to jedyna przyczyna różnic w częstotliwości dostępu do informacji składowanych na macierzach dyskowych. Zazwyczaj pewien podzbiór danych jest przetwarzany bardzo często. O takich porcjach informacji mówi się, że są gorące, a prawdopodobieństwo pobrania pozostałych porcji danych znacząco maleje. Dane, które przestały już być gorące, dotyczą na przykład zamkniętych okresów rozliczeniowych, zakończonych transakcji lub spraw i rzadko są one ponownie przywoływane. Każda firma charakteryzuje się innym współczynnikiem spadku obciążenia w miarę wzrostu wieku danych na dyskach, ale rozkład ten z grubsza przypomina znaną krzywą fizyczną, wykres napięcia kondensatora w czasie w obwodzie ROC. Model ten nie zawsze sprawdza się w 100%, ale jedna cecha jest prawdziwa. Większość danych składowanych na dyskach charakteryzuje się bardzo niskim prawdopodobieństwem ponownego wykorzystania w porównaniu do bieżącej informacji. Ta z kolei charakteryzuje się wielką zmiennością w czasie, odpowiadając za ponad 90-95% operacji wejścia/wyjścia. S. 2.182.716, na czym leży plik i blok. Tradycyjnie do obsługi składowania danych o różnych charakterystykach dostępu stosowano dwie warstwy inaczej zwane poziomami. Storage znak zapytania. U. Szybkie dyski SAS lub FC pracujące z szybkością 15000 RPM oraz wolne, ale pojemne i tańsze dyski SATA. Niektóre macierze stosowały nawet podział informacji pod względem stref zapisu sektorów na dyskach mechanicznych. Obecnie do wspomnianych poziomów doszły kolejne: bufor pamięci DDR, pamięć flash dołączana za pomocą magistrali PCIe oraz pamięć flash w macierzach dyskowych. Napęd dyskowy SAS o prędkości 15000 RPM jest powszechnie znany. Obsługuje do około 200-210 IOPS operacji wejścia/wyjścia na sekundę, czyli dwa razy więcej niż dyski SATA. Mimo wszystko, przy zastosowaniach charakteryzujących się wysoką konsolidacją, takich jak wirtualizacja, należało łączyć duże grupy szybkich dysków SAS, by osiągnąć oczekiwaną wydajność. Zupełnie inną charakterystykę ma pamięć flash, która jest pozbawiona części ruchomych i nie wprowadza istotnych opóźnień przy odczycie czy zapisie danych. Wadą tych pamięci jest znaczny koszt, który jednak stopniowo maleje. S. 182717 flash zastępuje dysk, a dysk taśmę. Podstawową zaletą pamięci półprzewodnikowych jest szybkość. Pamięci te umożliwiają obsłużenie ponad 8000 IOPS z pojedynczego modułu, a zatem z powodzeniem zastąpią pod względem wydajności sporą pulę dysków mechanicznych. Oznacza to, że stosowanie pamięci flash w najszybszej warstwie storage znak zapytania jest uzasadnione ekonomicznie, gdyż wystarczy pokryć kilka procent pojemności ogółu zasobów, by zapewnić dobre osiągi, porównywalne z bardzo dużą liczbą napędów mechanicznych. Z kolei najniższe koszty przechowywania danych osiąga się przy składowaniu na dyskach SATA o prędkości 7200 RPM. Zasoby z takimi dyskami świetnie nadają się do długotrwałego przechowywania zimnych danych, które rzadko są odczytywane lub zapisywane. Ponieważ pamięć flash jest jeszcze kosztowna, jako stadium pośrednie stosuje się szybkie dyski mechaniczne 15000 RPM, które są szybsze od SATA 7200 RPM. Dyski takie umożliwiają zmniejszenie rozmiaru puli SSD utworzonej z pamięci flash, a zatem obniżenie kosztów budowy macierzy oczekiwanej wydajności i pojemności. Ceną za to jest większe skomplikowanie konstrukcji oraz wyższe wymagania wobec oprogramowania, które w procesie automatycznego podziału na warstwy storage znak zapytania musi uwzględnić 3, a nawet 4 bufor DDR, rodzaje mediów. S. 182718 5% SSD zazwyczaj wystarczy. Specjaliści EMC często mówią, że SSD daje wydajność w tysiącach IOPS, a dyski 7200 RPM dają pojemność w terabajtach. Jest to prawda, gdyż oba wspomniane nośniki pamięci znajdują się po przeciwnych stronach kosztów i wydajności, uzupełniając się nawzajem. Ponieważ bufor SSD przechowuje tylko gorące dane, należy go traktować jako bufor FIFO first in, first out. Jego pojemność powinna wystarczać do przetwarzania tych danych, dla których przyrost wydajności uzyskany dzięki pamięci flash okaże się największy przy jak najniższych kosztach. Podstawowe pytanie, jakie firma musi sobie zadać, dotyczy rzeczywistego zapotrzebowania na przestrzeń dyskową. Ponieważ macierzy nie kupuje się na jeden sezon, należy uwzględnić obecną ilość danych, którymi IT zarządza, oraz te, którą prognozuje się w czasie eksploatacji, a szczególnie przyrost każdego roku. Jeśli już znamy ilość, należy odpowiedzieć na kolejne ważne pytanie, dotyczące charakteru przetwarzania danych. Mianowicie określić, jak długo dane pozostają gorące. Gdyby zebrać typowe odpowiedzi ankietowanych działów IT, okaże się, że obecnie zarządzają one średnio 30 TB informacji. Notują przyrost na poziomie 50% rocznie, a dane często są przetwarzane przez około 60 dni, a następnie ich udział w wolumienie ruchu znacząco spada. Gdyby założyć, że bufor SSD przechowuje tylko gorące dane, można łatwo obliczyć jego rozmiar. Skoro w modelowej firmie przyrasta 15 TB danych rocznie, zatem dzienny przyrost informacji to 42 GB 15. X 1024/365, czyli bufor na 60 dni powinien mieć pojemność 2,5 TB. W tym czasie będzie ono odpowiedzialne średniorocznie za około 80% wszystkich operacji wejścia-wyjścia, ponieważ moduły SSD stosowane jako cache w macierzy będą ponad 30 razy szybsze od dysków mechanicznych. Licząc jedynie IOPS tych modułów w porównaniu do szybkich dysków 15000 RPM, można oczekiwać obniżenia kosztów macierzy co najmniej o 30%. W praktyce dobrze dobrany moduł SSD i elastyczne wykorzystanie cache obniża koszt macierzy o połowę w porównaniu do konstrukcji wyposażonej jedynie w dyski mechaniczne SAS 15000 RPM oraz SATA 7200 RPM. Dane starsze niż sprzed 60 dni mogą być przechowywane na dyskach SAS 15000 RPM, gdzie będą przetwarzane, aż prawdopodobieństwo ich wykorzystania spadnie poniżej 20%. W typowym modelu ten czas wynosi 178 dni od utworzenia informacji. Dane starsze mogą być przeniesione na tańsze dyski SATA, gdyż prawdopodobieństwo ich wykorzystania gwałtownie spada. Biorąc pod uwagę praktyczny rozkład częstotliwości przetwarzania informacji w funkcji czasu w ankietowanych firmach, konieczność zastosowania puli SSD o pojemności większej niż 25% całej wielkości macierzy jest niezwykle rzadka. Zazwyczaj ilość ta oscyluje w okolicy 5% ogółu pojemności, ponieważ w opisywanym modelu rozmiar puli SSD zależy od tego, jak szybko dane przestają być gorące. Można zmniejszyć jej wielkość o 2-3%, jeśli dane wychładzają się już po 30 dniach, a roczny przyrost ilości danych nie przekracza 60%. Skrajnie niekorzystny przypadek dotyczy tych firm, w których dane pozostają gorące przez 120 dni, co przy rocznym przyroście rzędu 50% daje rozmiar puli rzędu 11% ogółu pojemności.